Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas zmagania się ze sobą, czas wyrzeczeń. Dziś sprawdzimy, jak pościli uczniowie Pana Jezusa i czy w ogóle post też ich obejmował. W studiu Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią redaktor i wszystkich Państwa.
Jesteśmy w Ewangelii Świętego Łukasza w 5 rozdziale. Faryzeusze sprawdzają Pana Jezusa i tak go podpuszczają, podejmując właśnie sprawę postów i wskazują na to, że uczniowie Jana poszczą i modły odprawiają, podobnie jak faryzeusze. Czy wiemy, na czym polegał post uczniów Jana, jak on wyglądał?
Jan był wyznawcą judaizmu, więc przypuścić należy, że Jan i jego uczniowie pościł tak, jak nakazuje Tora, jak nakazują księgi prorockie, czyli zgodnie z żydowskim prawem. To znaczy, największym dniem postu w religii mojżeszowej, w judaizmie, jest Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania. Wtedy Żydzi odmawiali sobie w ogóle posiłków przez cały dzień, wyznawali przed Bogiem swoje grzechy, nawracali się, czynili pokutę. Wtedy też za czasów świątyni jerozolimskiej odbywał się tam taki rytuał specjalny na ten dzień przeznaczony, rytuał pojednania się z Bogiem, a wielu Żydów, którzy nie uczestniczyło w tej liturgii świątynnej, udawało się do swoich synagog, aby tam właśnie w wyznawaniu grzechów i płaczu przyjmować nawrócenie. Oprócz tego Żydzi mieli też jeszcze 5 innych dni postnych w roku. 2 najważniejsze to 9 dzień miesiąca żydowskiego Tammuz. Ten post został wprowadzony na pamiątkę wkroczenia Babilończyków do Jerozolimy, czyli w 586 roku przed Chrystusem. Natomiast 10 dnia miesiąca As poszczono z tej racji, że było to upamiętnienie zburzenia świątyni jerozolimskiej. A oprócz tego też niektórzy wyznawcy judaizmu sięgali po takie własne, prywatne, indywidualne posty i to było ich wyraz pobożności prywatnej.
Czyli możemy się domyślać, że faryzeusze pościli tak jak uczniowie Jana. Dlaczego uczniowie Pana Jezusa nie pościli? Czy nie pościli wcale? Czy to był takie trochę wyolbrzymienie ze strony faryzeuszów? Jak to wyglądało?
Myślę, że było to tak, że faryzeusze kładli nacisk przede wszystkim na takie indywidualne posty, które nie były obowiązkowe. Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia, a skoro wzywał do nawrócenia, to bardzo wielu jego zwolenników, wyznawców podejmowało swoją prywatną pokutę złączoną z postem. Natomiast uczniowie Jezusa niekoniecznie szli w tym kierunku, ale z całą pewnością zachowywali prawo Starego Testamentu, czyli pościli w te dni obowiązkowe. Sama nazwa faryzeusze znaczy oddzieleni. Dlatego, że faryzeusze oddzielali się od reszty żydowskiego społeczeństwa poprzez nacisk, jaki kładli na prawo i między innymi na różnego rodzaju praktyki pobożności indywidualnej. Te również bardzo mocno akcentowali. Na przykład utarł się zwyczaj, tego prawo wcale nie nakazuje, ale faryzeusze z własnej pobożności 2 razy w tygodniu pościli, w środy i w piątki.
Skoro faryzeusze czepiają się uczniów Jezusa, zarzucając im właśnie, że nie poszczą, no to chyba oznacza też, że post był bardzo ważny. Był najważniejszy, bo to była najważniejsza praktyka, na jaką kładli nacisk faryzeusze. Dlaczego na przykład nie zapytali o modlitwę?
Najważniejsza rzecz, na którą faryzeusze kładli nacisk, to była czystość rytualna. Tego pilnowali bardzo mocno, zwłaszcza wtedy, gdy należało wejść do świątyni jerozolimskiej. Tutaj bardzo mocno faryzeusze pilnowali wszelkich obostrzeń, aby nikt nieczysty do świątyni się nie dostał. Natomiast post jest ważny, jest formą zewnętrzną, ukazującą wewnętrzne nawrócenie. I myślę, że warto tutaj sięgnąć do księgi proroka Izajasza, którą faryzeusze też znali i czytali, gdzie Izajasz już na 7 wieków przed Chrystusem wskazuje istotę postu. Czytamy to zresztą właśnie w środę popielcową w liturgii Kościoła, ten fragment, gdzie Bóg mówi: taki jest post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność więzionych, dzielić chleb z głodnym, przyjąć w dom tułaczy. Post więc to nie tylko wyrzeczenie się posiłku, ale jego istotą jest właśnie zwrócenie uwagi na miłość do drugiego człowieka. Inaczej post taki nie miałby sensu.
Pan Jezus, tłumacząc uczniów, używa tutaj porównania tej sytuacji do chwili, w której z drużbami przebywa pan młody, więc nie mogą się smucić i jest to dość logiczne porównanie, ale często, kiedy słyszymy właśnie ten fragment Ewangelii, słyszymy te słowa o łączeniu starej i nowej szaty i wlewaniu młodego wina do starych bukłaków, to myślę, że wielu z nas ma problem ze zrozumieniem tego porównania. O co tutaj chodzi?
Tak, z jednej strony smutek na weselu jest tak samo nieodpowiedni jak łączenie starej i nowej szaty albo wlewanie młodego wina do starych bukłaków. I można się zatrzymać tylko na tym poziomie pewnej nieodpowiedności, ale trzeba nam zdać sobie sprawę, że czytając te słowa Jezusa, taki zapis Ewangelii, jesteśmy w mentalności typowo semickiej, a ta jest bardzo różna od mentalności zachodnioeuropejskiej, która jest ukształtowana o starożytne wzorce filozoficznej myśli Greków czy prawniczej myśli Rzymu. Dla nas, ludzi wychowanych w Europie, mamy mentalność taką bardzo logiczną. Musimy mieć następstwo kolejnych przesłanek, z których wyciągamy wnioski. Natomiast myślenie semickie jest bardzo różne od tego. Mianowicie Żydzi myślą obrazami. I czasem pomiędzy tymi obrazami nie ma zupełnie łączności, a z każdego z tych obrazów wyciągają jakiś wniosek. Także możemy tutaj popatrzeć na ten fragment, że mamy właśnie trzy obrazy. Pan młody na weselu, szata, która się łączy, stara i nowa, prawda? I trzeci obraz to tych bukłaków i wina. I z każdego z tych obrazów można wysnuć jakiś wniosek, choć pomiędzy nimi nie musi być logicznego przeskoku. Może jeszcze ostatnie zdanie w tej kwestii. Warto sięgnąć do ksiąg prorockich zwłaszcza. Tam ten brak logicznej ciągłości bardzo rzuca się w oczy. Bardzo często spotykamy na przykład takie słowa Boga, który na przykład zapowiada karę i mówi, zrzucę na ciebie miecz, spadną na ciebie wszystkie nieszczęścia, takie jak spadły na Egipcjan, spotkają cię plagi. I następne zdanie, zupełnie bez logicznego związku, brzmi i przebaczę ci grzechy i zmiłuję się nad tobą i okażę ci swoje miłosierdzie. Mamy dwa zupełnie różne obrazy, które logicznie do siebie nie przystają, a jednak każdy z nich coś mówi.
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Dziś też podejmujemy jakieś wyrzeczenia. Zastanawiamy się, jak pościć i czy w ogóle ma to sens. I myślę też, że wielu z nas może nie mieć pomysłu na dobre postanowienie, na dobre wyrzeczenie na ten czas Wielkiego Postu, bo często ograniczamy się też na przykład do niejedzenia. Bardzo często, myślę, odmawiamy sobie słodyczy, ale to na pewno nie jedyne postanowienie czy wyrzeczenie, jakie możemy podjąć, jakie ksiądz profesor ma wskazówki dla nas na ten Wielki Post.
Trzeba zastanowić się nad sensem postu. Po co w ogóle pościmy? Taka najprostsza odpowiedź to taka, że post czy wyrzeczenia wprowadzają pewną samodyscyplinę w naszym życiu. Uczą nas panowania nad sobą, uczą nas wstrzemięźliwości, powściągliwości, pewnego takiego zrównoważenia w patrzeniu na świat, na siebie, na ludzi wokół nas. I dlatego wskazówka może być chyba tylko jedna taka, która od wieków zawsze jest w Kościele, że trzeba rzeczywiście uczynić sobie, warto uczynić jakieś mądre postanowienia czy wyrzeczenia, niekoniecznie związane tylko i wyłącznie z przyjmowaniem pokarmów, ale właśnie idąc za duchem księgi proroka Izajasza, popatrzeć na taką duchową stronę postu. Przede wszystkim uporządkować swoje życie modlitewne, wprowadzić można trochę więcej ciszy do swojego życia, można częściej robić rachunek sumienia, mamy piękne polskie nabożeństwa, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Warto też pomyśleć o takiej osobistej lekturze Biblii, nawet codziennie, przez kilka chwil pozwolić Bogu mówić do naszego serca. Czyli z jednej strony właśnie takie praktyki duchowe, natomiast na zewnątrz troszkę więcej uspokojenia, wyciszenia, czy nawet modlitwy takiej zwyczajnej w ciągu dnia. Przechodzimy obok kościoła, można wstąpić na chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu i w ten sposób wprowadzamy ład do swojej duszy. Dokładnie jak mówił psalmista.
Patrząc na charakter naszej audycji, to myślę, że możemy też zachęcić właśnie do tego postanowienia, żeby codziennie czytać Pismo Święte, chociaż przez kilka chwil. Ale oczywiście życzymy Państwu i sobie także wytrwałości w tych naszych wyrzeczeniach i postanowieniach wielkopostnych. Ja przypomnę, że gościem Radia Rodzina był dziś ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I zapraszamy na kolejny odcinek Ewangelii dla sceptyków, w którym będziemy się zastanawiać, jak ustrzec się fałszywych proroków. Do usłyszenia.